Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami jest profesor Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ostatni raz rozmawialiśmy w grudniu, wtedy mówiła pani o dwucyfrowej inflacji i wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, co ta ekonomistka mówi. No jest dwucyfrowa inflacja. To następstwo wojny?
No przepraszam, na początku taki kolokwializm wykrakałam, powiecie państwo. Otóż nie, wszystko na to wskazywało i to się nam zapowiadało. I nie możemy powiedzieć, że inflacja to jest coś nowego, coś co zobaczyliśmy po inwazji Rosji na Ukrainę. My pracowaliśmy na tą inflację przez przynajmniej ostatnie 7 lat. Dzisiaj trzeba będzie wypić to piwo, które naważył nam rząd, odważnie to powiem.
Ale nie jesteśmy jedynym krajem na tej mapie inflacyjnej, bo dwucyfrowe wyniki są także w krajach nadbałtyckich.
Tak, w istocie tu trzeba przyznać, że gro tych problemów z presją inflacyjną wynika z polityki antykowidowej czy antykryzysowej, czy wynika to z reakcji większości rządów i większości gospodarek na to, co się działo przez 2 lata pandemii, na liczne lockdowny, na próbę ratowania miejsc pracy, czyli dużego, potężnego strumienia pieniądza, który w normalnym, zdrowych warunkach nie pojawiłby się na rynku. Do czego ja tutaj nawiązuję? No, do najprostszego wyjaśnienia tego, czym jest inflacja. Inflacja to wzrost cen i spadek siły nabywczej pieniądza na skutek nadmiaru pieniądza na rynku. I nam się takie coś przytrafiło. Ale tutaj przytomnie jeszcze chcę zauważyć, zanim jeszcze polski rząd zaproponował nam tarcze antykowidowe, tak naprawdę od pierwszej kadencji rządów PiS obserwujemy zalewanie rynku nadmiarowym pieniądzem i stawianie na ten tryb wzrostu gospodarczego, który jest sterowany przez rosnącą konsumpcję. I moje takie kasandryczne zapowiedzi czy profetyczne zapowiedzi tego, że ta inflacja będzie nam jeszcze dokuczać, to nie jest nowość, to nie tylko w grudniu. W grudniu na antenie Państwa Radia ja to mówiłam, ale tak naprawdę zapowiadam to od 2016 roku, kiedy ujawnił się kierunek polityki państwa, polityki gospodarczej państwa. O tak.
No i teraz ważne pytanie. To takie dosypywanie pieniędzy do kieszeni Polaków, rozumiem, po tym co pani powiedziała, że nie ma większego sensu, dlatego że to właśnie napędza inflację. No to jak wytłumaczyć tym najbiedniejszym Polakom, którym zwyczajnie się nie powodzi, nie zawsze ze swojej winy, że trzeba dać tym ludziom pieniądze, dlatego że jeżeli oni nie będą mieli pieniędzy, no to nie będzie ich zwyczajnie stać na jedzenie, na opłacenie rachunków za prąd, za gaz.
Tak, w istocie. Ja mam naprawdę wielki respekt przed tym, co się nazywa dzisiaj problemem nierówności dochodowych w społeczeństwach. Zapewniam państwa, że nie tylko chodzi o polskie społeczeństwo. Rzeczywiście te kontrasty, jeśli chodzi o poziom życia, stopę życiową, o nasz poziom bogactwa, nasze dochody, on się troszeczkę pogłębia i to nie jest nic nadzwyczajnego. No i rzeczywiście pojawia się dzisiaj taki trend w ekonomii czy w polityce ekonomicznej, tu będzie trudne słówko, trend inkluzywnej gospodarki. Co to znaczy? Gospodarka, która włącza wszystkich teoretycznie porówno w pożytki z procesu gospodarczego. Ale ta polityka wymaga olbrzymiej mądrości i wymaga po pierwsze zdrowej, zrównoważonej gospodarki. To, co zafundowano nam w Polsce, nie było ani mądre, ani nie odbywa się w warunkach zdrowej, silnej i dynamicznie rosnącej gospodarki. Cóż więc mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle. W Polsce od wieków obserwuję to. Za mało ekonomii w polityce, a za dużo polityki w ekonomii. I oto proszę państwa, przez ostatnie 7 lat nasza, tu cudzysłów, inkluzywna polityka gospodarcza, to nic innego, mam tą odwagę i tak to nazwę, to rodzaj takiej korupcji politycznej, to rodzaj budowania elektoratu, który będzie skłonny uznać, że, no, że chce czerpać pożytki z takiej polityki. A tutaj pojawił się Karniak w postaci inflacji. I co? I po interwencji państwa rozdawnictwo społeczne, dzisiaj konieczne są kolejne interwencje i szanowni państwo, będziemy żyli teraz w takiej epoce tarcz antykryzysowych, antykowidowych, antyputinowych, antyinflacyjnych, czy w końcu antypolskoładowych, tak? A więc ten rząd sprawia problem, a potem bohatersko usiłuje ten problem naprawić, a to już nie jest takie proste.
A jeszcze słyszałem o jednej tarczy antydrożyźnianej, to jest pomysł Platformy Obywatelskiej na dzisiaj. Stopy procentowe, bo to w kontekście między innymi tego była zwołana konferencja przez polityków Platformy Obywatelskiej, wcześniej Nowej Lewicy. Stopy procentowe to jest coś, co wywołuje dreszcz na całym ciele ludzi, którzy mają kredyty hipoteczne i to całkiem niemałe, bo każdy punkt procentowy to więcej złotówek, które muszą płacić do banku. Jest jakieś narzędzie takie, żeby pomóc sobie w tym trudnym okresie, wtedy, kiedy stopy procentowe są podnoszone?
No cóż, ja tu będę bezlitosna i muszę powiedzieć tak do szanownych słuchaczy. Otóż podpisując umowę kredytową, a w polskich realiach kredyty hipoteczne udzielane są zasadniczo w oparciu o zmienną stopę procentową. Kredytobiorca podpisał się, że oświadcza, iż rozumie pojęcie zmiennej stopy procentowej, no i rozumie, że z tym związane jest pewne ryzyko. Ryzyko tego, że ta stopa procentowa może wzrastać, no i mniejsze ryzyko, albo bardziej zadowalające dla kredytobiorcy ryzyko, że stopa procentowa równie dobrze może maleć. Ponieważ przywykliśmy w ostatnich przynajmniej dwóch dekadach do życia w warunkach bardzo niskiej stopy procentowej, a w ostatnich latach wręcz do zerowej stopy procentowej, dzisiaj wydaje się, jesteśmy w olbrzymim szoku, a już po przeliczeniu rat kredytowych do spłacenia rzeczywiście dostajemy gęsiej skórki i chyba najbardziej straszy nas to, co będzie dalej, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej i pan Glapiński nagle zmienili kierunek polityki i dzisiaj twierdzą, że będą wzrastać dalej stopy procentowe. Szkoda, że to się stało z takim opóźnieniem i dziś będzie dużo trudniej wyhamować cały proces. Otóż czy my możemy sobie w jakiś sposób pomóc? Szanowni państwo, te polityczne pomysły, jeszcze raz to powiem, za dużo polityki w tej ekonomii, niemądrej polityki. Te polityczne pomysły z każdej strony sceny politycznej, zarówno lewicowej, jak i prawicowej, żeby zamrozić raty kredytów na poziomie z grudnia 21, albo żeby zamrozić taki wskaźnik magiczny WIBOR, czyli ten poziom stopy procentowej w realnych transakcjach na rynku międzybankowym, albo jeszcze jakieś inne dziwne przedsięwzięcia, tym razem u ekonomistów wywołują no przynajmniej strach albo wielkie zadziwienie. Co trzeba zrobić, szanowni państwo? W umowach kredytowych są klauzule, które mówią o tym, jak można zrobić tak zwane wakacje kredytowe, czyli na przykład wstrzymać spłatę kredytu albo wydłużyć czas trwania tej transakcji kredytowej, albo w końcu możemy skorzystać z pomocy tak zwanego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To jest fundusz prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego i w krytycznej sytuacji, kiedy koszty obsługi naszego kredytu hipotecznego przekraczają 50% dochodów osiąganych przez nas miesięcznie, możemy ubiegać się o takie wsparcie. A więc apelowałabym tutaj o stosowanie tych instrumentów, które już dzisiaj są przewidziane prawem, ale również są przewidziane w umowach kredytowych. Licytacja pomysłów polityków na to, żeby coś tutaj mrozić albo komuś pomagać, to są niedorzeczności, szanowni państwo. I tak nie może być. No i żeby ktoś mi uwierzył, powiem tak, jeśli zamrozimy raty kredytowe na poziomie grudnia 2021 roku, co powie kredytobiorca, kiedy za jakiś czas stopy kredytowe spadną i ta rata mogłaby być niższa, ale dzięki politykom została zamrożona. I ostatnie moje pytanie retoryczne. Kto za to zapłaci, albo kto poniesie koszty tego procesu?
Pewnie jak to zazwyczaj bywa, wszyscy, więc przejrzyjmy swoje umowy kredytowe, bo być może są tam zapisy, które nam pomogą. Ale jeszcze ważne pytanie, dlatego że pani przewidziała tę dwucyfrową inflację. Chciałem się zapytać, czy w najbliższym czasie ta inflacja może być jeszcze większa, czy powinniśmy spodziewać się spadku tej inflacji?
Tak, tym razem muszę powiedzieć, że wszelkie próby prognozowania czy projektowania tego, co będzie w najbliższym czasie, są bardzo trudne i utrudnione przez działania wojenne na Ukrainie. Rzeczywiście tym razem sytuacją, i ja nie zgadzam się z tezą o tym, że to, co przeżywamy, to jest tak zwana putinflacja, czyli to jest inflacja wywołana wojną. Ale ja bardzo trzeźwo oceniam, że skutki sankcji handlowych, ale również tego, co się będzie działo na rynku surowców energetycznych, my dopiero możemy odczuć. Więc jeżeli sankcje Unii Europejskiej na gaz, na węgiel, na ropę naftową się powiodą, to będziemy musieli się przygotować na niedobory podaży tych surowców energetycznych, a przy niedoborze podaży musimy być gotowi również na daleko wyższe ceny niż aktualne ceny. To może wywołać, to może być silny czynnik inflacjogenny i może spowodować, że jeszcze będziemy się męczyć z tym poważnie dwucyfrowym wymiarem. No i drugi scenariusz, łagodniejszy. Wyobraźmy sobie, że jest to możliwe, że te działania wojenne zakończą się w stosunkowo krótkim czasie i będziemy stosunkowo szybko wracać do normy. No wtedy jest szansa na to, że inflacja, z którą musimy jeszcze żyć, ja oceniam 2-3 lata to minimum, ale że ona nie będzie inflacją rosnącą i z pewnością nie zacznie galopować w kierunku hiperinflacji.
Profesor Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, była moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję panu redaktorowi i dziękuję państwu za uwagę.